Pozdravljaj nas.
Chrystus, Maria zawsze dziewica. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na katechezę. W dalszym ciągu rozważamy prawdę o sakramencie małżeństwa. Wiemy, że mamy 7 sakramentów świętych. Sakrament bardzo, bardzo krótko. Kiedyś uczyliśmy się tego do pierwszej komunii świętej, tak z takiego krótkiego katechizmu, i wtedy na pytanie, co to jest sakrament, odpowiedź była: sakrament jest to znak widzialny łaski Bożej niewidzialnej. To jest to, co nam pomaga być świętymi. Pan Bóg przez swoją łaskę tak działa, żebyśmy byli świętymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan Bóg już w Starym Testamencie. Pan Jezus też cały czas mówi, na czym polega być świętym. Być świętym to iść Jego śladami. W Ewangeliach widzimy, jak w wielu przypadkach jest napisane, uczniowie szli za Jezusem. Szli za Jezusem. Czyli o co tu chodzi? Szli Jego śladami. O to chodzi, żebyśmy Jego naśladowali we wszystkim i wtedy będziemy świętymi. Cóż to jest sakrament małżeństwa? Spośród tych 7 sakramentów właśnie jest i małżeństwo. Jest to przymierze? Małżeństwo to jest? Przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. I to przymierze zostało podniesione do sakramentu małżeństwa. Przepraszam, to przymierze zostało podniesione do godności sakramentu, to małżeństwo. Sakrament małżeństwa. Małżeństwo w Panu, można powiedzieć. To oblubieńcze przymierze Boga z Jego ludem, Izraelem, było przygotowaniem do nowego i wiecznego przymierza, w którym Syn Boży przez wcielenie i oddanie swego życia złączył ze sobą w pewien sposób całą zbawioną przez siebie ludzkość, przygotowując ją w ten sposób na gody baranka. Pan Jezus w swoim nauczaniu wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę. Mówiliśmy o małżeństwie z różnych aspektów, patrzyliśmy na małżeństwo, na sakrament małżeństwa, ostatnio węzeł małżeński i łaska sakramentu małżeństwa, a obecnie może przejdźmy dalej, dobra i wymagania miłości małżeńskiej. Jakież tu są dobra i wymagania miłości małżeńskiej? To jest jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz wierność miłości małżeńskiej. Wierność miłości małżeńskiej i otwartość na przekazywanie życia. Otwartość na przekazywanie życia. Dzieci są najwspanialszym darem małżeństwa i w największym stopniu przyczyniają się do dobra samych rodziców. Miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby, impulsy ciała i instynktu, siły zmysłów i uczuć, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności, jak najbardziej osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było jedno serce i jedna dusza, jeden duch. Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym wzajemnym ofiarowaniu i otwiera się ku płodności. Jednym słowem chodzi o normalne cechy charakterystyczne każdej naturalnej miłości małżeńskiej, ale w nowym znaczeniu, gdyż sakrament nie tylko je oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się wyrazem wartości prawdziwie chrześcijańskich. Miłość małżeńska ze swojej natury wymaga jedności i nierozerwalności ich osobowej wspólnoty, która obejmuje całe ich życie. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy słowa Pana Jezusa: co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Małżonkowie powołani są do ciągłego wzrostu w tej jedności, w tej komunii, w tym zjednoczeniu, przez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego, całkowitego daru, daru z siebie tej drugiej osobie, mężowi, żonie. Dar z siebie. Do tego trzeba wzrastać, trzeba pracować nad sobą, ale i tutaj jest potrzebne też zjednoczenie z Panem Bogiem w Trójcy Jedynej. Potrzebna to jest modlitwa. Wczoraj spotkałem się z młodym małżeństwem. Przyszli z dzieckiem i tak rozmawialiśmy o małżeństwie i zapytałem w pewnym momencie, bo widzę, że naprawdę jest tam miłość. A czy modlicie się? Oni się też pięknie przygotowywali do małżeństwa. W pewnym i pełnym uporządkowaniu, w zachowaniu nauki Chrystusa cały czas. I zapytałem, czy modlicie się? Oczywiście. To nawet, to tak, oczywiście. Modlą się codziennie razem. Klękać do modlitwy razem. A czy we mszy świętej uczestniczycie razem? Tak, oczywiście. Właśnie, razem. I razem stawać przed Panem Bogiem. To pomoże zachować tę jedność. Zachować to, by być ciągle darem dla tej drugiej osoby. Ta wspólnota ludzka jest potwierdzona, oczyszczona i dopełniona przez jedność w Jezusie Chrystusie, udzieloną przez sakrament małżeństwa. Chrystus wchodzi w tę wspólnotę dwojga ludzi miłujących się, pragnących być dla siebie nawzajem darem, składających przyrzeczenie małżeńskie, zawierających to przymierze na zawsze, aż do śmierci. To ta wspólnota pogłębia się przez życie wspólną wiarą, przez wspólne przyjmowanie Eucharystii, wspólne minimum każda niedziela i święto. To jest minimum chrześcijańskie. Regularna spowiedź. Najlepiej taki już taki kalendarz sobie wyznaczyć co miesiąc. Co miesiąc. To jest to minimum chrześcijańskie. Nie ma dnia bez modlitwy, nie ma niedzieli i święta bez mszy świętej i nie ma miesiąca bez spowiedzi. To pomoże zachować jedność i nierozerwalność małżeństwa. Oczywiście świat pogański zupełnie inaczej. Inaczej zupełnie to stawia. Proszę Państwa, dzisiaj w dzisiejszych czytaniach, w pierwszym czytaniu listu do Tesaloniczan, święty Paweł mówi: powołani jesteście nie do nieczystości, ale do świętości. Tu właśnie chodzi o tę czystość. W każdym, według stanu każdego. Inaczej czystość tych, którzy jeszcze nie są w stanie małżeńskim. Inaczej czystość w małżeństwie, ale ciągle nierozwiązłość. Nie takie myślenie. Myślenie tymi kategoriami: jestem darem dla drugiego na zawsze. Cały. Mężowie, miłujcie żony. Żony, miłujcie mężów. Tak jak Chrystusa. Chrystus jest między wami. Potwierdzona przez Pana jedność małżeństwa jasno ukazuje się we wzajemnej i pełnej miłości, także poprzez uznanie jednakowej godności osobowej kobiety i mężczyzny. Zauważmy, teraz są takie prądy lewicowe, bardzo mocno ta lewica idzie. Ta lewica to jest jeszcze, no warto by popatrzeć, no jak ona idzie przez świat, jak ona rozwijała się w historii, jak to było to nie Panu Bogu, bez Boga, do czego to prowadziło. Popatrzmy, rewolucja francuska. Akurat teraz czytam książkę, bardzo serdecznie dziękuję autorowi za nią, W kłamstwu Bastylii. Drugą taką ciekawą książkę czytam. Pana Misiaka, Dzieci prawicy. Też warto. Blef czwartej RP. Książki warto czytać. Warto się dowiadywać i zobaczyć właśnie też, między innymi mówię o tym, o tej lewicy, jak oni działają na człowieka i działając na zmysły człowieka, na jego dążenia również, na jego pragnienia, podkładają pod to swoje treści i swój interes. I tu właśnie rozrywanie tego małżeństwa, rozrywanie popatrzenia na człowieka, że tak mężczyzna, jak i kobieta mają godność. Są jednakowo ważni, jednakową godność osobową mają. I co mówią feministki przeciwko mężczyznom? Mężczyzna to jest ten, który jest takim oprawcą. Tak jak w komunizmie mówili, że kapitalista trzeba zniszczyć, teraz mężczyzna. i feministki, że są poniszczone. A propos tych feministek i tego patrzenia na człowieka, jednak godność mężczyzny i kobiety, warto wziąć do ręki dokumenty, listy, nauczanie świętego Jana Pawła II, nam tak bardzo bliskiego. To jest nauczanie Kościoła. Kościół tak nauczał od początku, tak Chrystus nauczał. Piękna jest tutaj książka, to dla kobiet, przepiękną wydali książkę, wydały siostry Loretanki, przepiękną, proszę Państwa, tak w prezencie dać, mąż, kwiaty i tę książkę. Piękna jesteś, przyjaciółko moja, przepięknie wydana, ze słowami Jana Pawła II, raz po raz na takim pergaminie, zdjęciami o kobietach. Piękna jest też, przyjaciółko moja. Właśnie ta godność jest godność. Kobieta ma wielką godność, mężczyzna ma wielką godność dziecka Bożego. A małżeństwo podniesione do tak wysoko, że to jest sakrament, to jest miejsce, rzeczywistość, przez którą mają się stać świętymi, tych dwojga, którzy są zachwyceni sobą, którzy oczarowani są miłością. Tam i zmysły są też poruszone, cały człowiek poruszony. Te zmysły trzeba uporządkować i są nastawieni na to, żeby być darem dla siebie nawzajem, nastawieni na wierność, tylko ty, nikt inny. I nastawieni na płodność, nadawanie życia. I tutaj to pogańskie, taka rozpusta i poligamia, wiele żon, poliginia, poliandria, to poligamia to wielożeństwo, prawda, wiele tych żon czy mężów. Poliginia to będzie wiele żon. Poliandria, wielu mężów. To właśnie jest przeciwne tej równej godności miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna. W tym poligini, poligandrii, poligami właśnie jest zatracona godność. Jeżeli ten mąż ma wiele kobiet, on traktuje te kobiety, nie da rady kochać każdej tak samo. Być wyłącznie darem dla jednej, bo jest ich wiele. I odwrotnie. Miłość małżeńska ze swej natury wymaga nienaruszalnej wierności. Wypływa to z wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie. Miłość chce być trwała, nie może być tymczasowa. Ta wewnętrzna jedność, jako wzajemne oddanie się sobie dwóch osób, a także dobro dzieci, wymagają pełnej wierności małżonków i zobowiązują ich do nierozłącznej jedności. Najgłębszy motyw wynika z wierności Boga wobec swego przymierza i z wierności Chrystusa wobec całej wspólnoty Kościoła. Przez sakrament małżonkowie są uzdolnieni do ukazywania tej wierności i doświadczenia o niej. Przez ten sakrament nierozerwalność małżeństwa zyskuje nowy i głębszy sens. Związanie się na całe życie z drugim człowiekiem może wydawać się trudne, a nawet niemożliwe. Tym ważniejsze jest głoszenie dobrej nowiny, że Bóg nas kocha miłością trwałą i nieodwołalną, że małżonkowie mają udział w tej miłości, która ich prowadzi i podtrzymuje, oraz że przez swą wierność mogą oni być świadkami wiernej miłości Boga. Małżonkowie, którzy z pomocą łaski Bożej dają to świadectwo, często w bardzo trudnych warunkach zasługują na wdzięczność i wsparcie wspólnoty Kościoła. Tu jest oczywiście problem też, problem który widzimy, są takie sytuacje, że nie mogą ze sobą wytrzymać. I tutaj separacja małżonków, ta instytucja. Co to jest? To nie jest rozwód. Może to być czasowe tylko. Tak. Ale zatrzymajmy się nad tym. Dobra i wymagania miłości małżeńskiej. Jedność i nierozerwalność małżeństwa, wierność miłości małżeńskiej. Życzę Państwu właśnie takich małżeństw. One będą, jeżeli najpierw będzie wychowywanie do małżeństwa, to wychowywanie jest od dziecka. Rodzice, dając dobry przykład, już wychowują dzieci do dobrego małżeństwa. Rodzice też muszą pracować nad sobą. Tu pomaga Chrystus. I tu pomaga to patrzenie. Jaki jest sens mojego życia? Dokąd zmierzam? Jak długo ja będę żył? Śmierć? A po śmierci co? A może ta śmierć nastąpi teraz? I właśnie nawet to, jeżeli świat ci podpowiada jakiś grzech, może niewierność, ktoś czaruje cię, zostaw współmałżonka, idź ze mną, albo chociażby tylko na trochę, to pomyśl, a jeżeli teraz umrę, stanę na sądzie Bożym? Czy Bóg przyjmie mnie do swojego królestwa? Czy może będzie wieczne potępienie? Grzech ciężki. To bardzo pomaga, proszę Państwa. I tutaj jest taka książka o przygotowanie na śmierć świętego Alfonso Marii de Liguori, naszego założyciela. Radzę wziąć ją do ręki. I to już było w młodości. Wcześnie to ustrzeże przed niejednym grzechem, przed niejedną niewiernością względem Pana Boga, względem człowieka. Trzeba patrzeć dalekosiężnie. I nie ma takiego ciężaru, żebyśmy nie unieśli. Takiej próby, żebyśmy nie wytrzymali. Nigdy nie ma próby, ciężaru, pokusy większej niż łaska. Trzeba tylko zwracać się. Także w chwili tej pokusy, Jezu, umocnij mnie. Jezu, chcę być Ci wierny. Matko Najświętsza, chcę być Ci wierny. Daj mi opanować samego siebie. Opanuj mnie. Zgaś we mnie ten ogień zła. Zgaś. Daj mi siłę. I damy radę, proszę Państwa. Damy radę. Bo z nami jest Chrystus. Tak długo, jak długo Go prosimy, tak długo damy radę. I będziemy w Królestwie Niebieskim. O to przecież chodzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobra i wymagania miłości małżeńskiej. Jedność, nierozerwalność małżeństwa, wzajemna wierność miłości małżeńskiej. Dziękuję za uwagę, proszę Państwa, i zapraszam na katechezę jutro o tej samej porze.